Drodzy Państwo, jeszcze sprawa dotycząca Europol Gazu i Gazpromu, tego już sławnego memorandum, które pierw nie istniało, potem istniało, wiedza na jego temat, no i ta druga nitka Jamału, drugiego, tak to się nazywa, w kontekście gazu łupkowego, który mówiliśmy o tym wielokrotnie, jest naprawdę wielką szansą dla Polski, dla polskiej gospodarki, mimo różnych tutaj perturbacji. Mamy teraz połączenie z panem profesorem, doktorem habilitowanym, profesorem zwyczajnym Mariuszem Orionem Jędryskiem, a także posłem w polskim parlamencie. Witamy serdecznie, panie profesorze, na antenie Radia Maria.
Witam wszystkich serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. No i pan jest specjalistą w tym temacie. Jaka jest pana ocena? Dlaczego teraz właśnie ta nagła taka jakaś przypływ uczuć ze strony rosyjskiej, jeśli chodzi o możliwość dostarczenia gazu, się pojawił? Co to oznacza?
Cóż, no, Rosja jest tutaj skrajnie pragmatyczna. Powiedzmy sobie szczerze, Rosja dotrzymuje umowy wtedy, kiedy, to cała historia to pokazuje, wtedy, kiedy musi, kiedy jest do tego przymuszana i robi to, co chce. No. I w tej chwili sytuacja jest taka. Wiadomo, że...
Halo? Jak słuchamy cały czas.
Wiadomo, że w Polsce gazu mamy dużo, ropy dużo w łupkach, to wiadomo. No i teraz... Polska staje się w sposób naturalny czymś w rodzaju tarczy gazowej, nasz gaz dla pozostałych krajów ościennych, w tym dla Ukrainy, dla Słowacji i tak dalej. W związku z tym to jest ostatnia szansa Rosji, żeby wejść z możliwością sprzedaży gazu tutaj, wydaje się pewnego, rurociągami z potężnych złóż ze wschodu Rosji. Że pamiętajmy o tym, że Rosja niestety używa gazu jako oręża gazowego, szantażuje kraje, chce je uzależnić. Mamy ewidentnie do czynienia z opętlaniem niektórych krajów, czy w ogóle Europy, szczególnie Europy tej środkowo-wschodniej, w rurociągi rosyjskie, uzależnienie zupełne. No przecież jeżeli podpisał premier Pawlak jeszcze fatalną umowę zobowiązującą Polskę do zakupu potężnej ilości gazu, i inne kraje podobnie mają albo miały być podpisane umowy, no to wtedy od Polski gazu nikt nie kupi i my będziemy, mając gaz, będziemy mieli problem z gazem.
Na marginesie, za taką umowę pani Tymoszenko została skazana, prawda? Jest...
No tutaj już, no powiedzmy, to jest prawodawstwo, czy wymiar sprawiedliwości na Ukrainie.
Akurat nie jest wzorem dla nas, ale mówię na marginesie. Bo panie profesorze, żeby nam jeszcze raz uprzytomnić, te liczby podać, naprawdę to jest wielka szansa. I czy to nie jest tak, że chce się nas skusić, pójść teraz w stronę tego Jamału drugiego, czy w ogóle tutaj zamieszanie zrobić, żeby... tych, którzy mogą...
Tam Jamał drugi jako Polsce jest niepotrzebny z punktu widzenia tego, że my mamy własne złoża. Otóż jeżeli my wybudujemy Jamał 2, zgodzimy się, to nie tylko będzie taki efekt, że będziemy mieli rosyjskie interesy tutaj w Polsce wzmocnione, ale także to, że my będziemy musieli potem konkurować z gazem, który przechodzi przez nasze terytorium. Chcąc sprzedawać duże ilości gazu, no będziemy musieli dać niższe ceny, rurociągów nie będzie, w związku z tym to Rosjanie będą sprzedawali do Europy Środkowschodniej gaz, a nie my. Więc tutaj sprawa jest bardzo gruba i myślę, że jakąś umowę chciał podpisać tutaj Tusk po cichu, to muszą oczywiście tylko moje domysły, ale tak może być, po cichu z Rosjanami, a sprawa wyszła na jaw, czy to intencjonalnie, czy nie, pewnie intencjonalnie przez Putina zostało to powiedziane głośno. Z drugiej strony, jeżeli ktoś chce coś naprawdę załatwiać i poważnie, to nie mówi tego w mediach, tylko idzie, załatwia. Tutaj Putin zaprosił Millera, czyli szefa Gazpromu, i zakomunikowali, że będą sobie tutaj budować, tak by no tutaj, prawda, to postawimy tu, a tu, czyli Europa staje się jakby miejscem, poligonem, prywatnym podwórkiem Rosji. Na pewno oczywiście zgodzić się nie możemy. A być może no, Tusk jest w jakiś sposób uwikłany w różne sprawy i teraz nie wiedział, jak się zachować, stąd jego bardzo dziwne i żenujące zachowanie wtedy, kiedy został przez dziennikarzy zaskoczony i poproszony o jakąś wypowiedź. Co innego mówi minister Buzerowski, co innego mówi wicepremier wicepremier
Piechociński,
no i co innego oczywiście Tusk. Tusk się wszystkiego wypiera. Ja niestety temu rządowi w najmniejszym stopniu nie wierzę, bo nie działają w mojej opinii w interesie państwa. Ja traktuję ten rząd, a mam ku temu podstawy, jako po prostu desant, który Polskę od strony surowców energetycznych doprowadza do zupełnej ruiny ze wszystkim. To się dzieje na przykład teraz w zakresie przygotowanego nowego prawa ekologicznego i górniczego, jego elementów. To jest żenująca sprawa.
No właśnie, to przypomnijmy też w jakim też położeniu jest ten skarb narodowy, jakim jest KGHM, który jest wykorzystywany na różne sposoby jako, prawda, sponsor inwestycji, ale pytanie, czy dba się o to?
Jeśli chodzi o znowu gaz w łupkach, potencjał KGHM, do tego konsorcjum, które miał KGHM z Orlenem utworzyć, żeby poszukiwać gazu w łupkach, nic się tutaj nie dzieje, po prostu dosłownie nic. Zresztą potencjał tego kredytowy czy inwestycyjny tego ewentualnego konsorcjum, bo listy inicjacyjne zostały podpisane już 1,5 roku temu, jest stosunkowo niewielki. My potrzebujemy do rozpoznania złóż ropy i gazu na pewno grubo ponad 100 miliardów dolarów, natomiast udostępnienia ich. Natomiast potencjał tego konsorcjum to jest kilka procent tych potrzeb. W związku z tym nie mamy o czym mówić. Natomiast bardzo niepokojącą sprawą jest próba powołania Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych. Otóż Narodowy Operator Kopalin Energetycznych ma obejmować swoimi udziałami na koncesjach, niewielkimi w sumie udziałami, na koncesjach już uzyskanych przez inwestora i być po prostu w tym przedsięwzięciu. Wszystko świetnie, tylko taki pomysł był rządu Prawa i Sprawiedliwości, przygotowano projekt ustawy, ale tymi udziałami zmiennymi w zależności od jakości złoża i od kilkudziesięciu procent do kilku procent, to miało być nawet jednego, miały obejmować po pierwsze przed wydaniem koncesji, a więc wiadomo było od początku, że tak będzie, a nie teraz po wydaniu koncesji. A po drugie miało to obejmować udziałami w tych spółkach na koncesjach, które były pod przedmiotem poszukiwania potem eksploatacji przyszłej. Miał to obejmować skarb państwa w formie Polskiej Służby Geologicznej, czyli organ państwa powiedział, my bierzemy tyle a tyle procent z tego złoża, bo dajemy złoże aportem, wydajecie technologię, w związku z tym mamy wspólny interes. Natomiast tutaj Platforma Obywatelska chce powołać spółkę akcyjną, która obejmie akcjami, będzie miała akcję, będzie ją można teoretycznie więc sprzedać. Dzisiaj zabezpieczenie ustawowe, że to jest 100% spółka akcyjna w rękach Skarbu Państwa jest niewiarygodne, bo już rząd pokazał, że potrafi sprzedać wszystko i bardzo szybko na pniu, tak jak 10% KGHM-u sprzedał za 3-letnią dywidendę. Więc to może się zdarzyć również, a więc my musimy powiedzieć nie zgadzamy się, żeby Narodowy Operator Kopalin Energetycznych był spółką akcyjną, a nie organem państwa, czy inną formą własności, która jest w żaden sposób konstytucyjnie niezbywalna. Nie wierzę natomiast w to, że można dzisiaj zabezpieczyć konstytucyjnie własność Skarbu Państwa, jeśli chodzi o tą spółkę akcyjną, bo skoro tak, to po co to ma być spółka akcyjna? Ponadto, ta spółka akcyjna ma się zająć wyłącznie z kopalinami energetycznymi, a więc to, co jest dzisiaj kluczowe w Europie, węglem, mamy objąć węgiel, ropę, gaz. Polska ma najwięcej węgla w Europie, na pewno, ponad 80% węgla kamiennego, kilkanaście procent węgla brunatnego. Ile gazu i ropy, nie wiemy, ale to też jest rzędu kilkunastu prawdopodobnie procent, jeśli nie więcej, ropy i gazu, patrząc na co mamy w gazie w łupkach. Ale także i w konwencjonalnych nie tak mało. To oznaczałoby, że jeden inwestor, duży inwestor, nie będę wymieniał nazwy, który potencjalnie może mieć jakieś sporo koncesji w Polsce, drugą część tych koncesji będzie, załóżmy, miało Narodowy Operator Kopalin Energetycznych, po prostu mając te koncesje, wykupuje całego operatora kopalin energetycznych, wszystkie jego akcje, w ten sposób staje się jedynym właścicielem wszystkich kopalin energetycznych w Polsce. Oczywiście to jest mało prawdopodobny scenariusz, gdybyśmy patrzyli na to, co rząd powinien robić Polski, ale ja temu rządowi nie wierzę. Im patrzenie na ręce i ruch wyprzedzające są niezbędne. Jeśli potrafili zrobić to z KGHM, to więc dlaczego nie mają tego zrobić z kopalniami energetycznymi. Tym bardziej, że krajom ościennym zapewne na tym bardzo zależy.
No właśnie. Wracając jeszcze do początku, czyli jeśli chodzi o gaz łupkowy i kopaliny. Panie profesorze, pan był pierwszym tym, którym bardzo głośno mówił o tym potencjale, o tych możliwościach, o tym, jaka to byłaby dla przyszłości Polski, jakie to jest ważne. No i spotkał się pan też z falą krytyki. Różne też i są publikacje przeciwko panu przygotowywane. Jak to, ale pan się nie wycofuje z tych liczb, prawda? I z tych danych.
Szanowni Państwo, no ja pracowałem w gabinecie pana profesora Szyszko, ministra środowiska, będąc głównym geologiem kraju i rzeczywiście wydałem pierwsze koncesje na gaz w łupkach, ale to było z pełnym zabezpieczeniem interesów państwa, że całe ryzyko i koszty były przerzucone na inwestora pojedyncze koncesje. Oni bez tego by nic nie zrobili. Oczywiście cały czas krytykuję to, co robi Platforma Obywatelska, bo oni zamiast kontynuować te prace, przygotowanie prawno-organizacyjne, przygotowanie państwa, nie dość, że zaczęli dawać i wydawać koncesje, to jeszcze zrezygnowali z tego przygotowania prawnego i organizacyjnego i Polska w tej chwili jest szarym ogonie, jeśli chodzi o Europę, o przygotowanie prawne i organizacyjne. Z pioniera, który mógł już mieć miliardy zysków dzisiaj z tego, z samych koncesji na poszukiwanie, no mamy same problemy. Nikt nie poszukuje, tylko poszukuje, poszukuje co najwyżej trochę polskich firm, więc z jednej strony miało być ryzyko i koszty po stronie inwestorów zagranicznych, a teraz mamy ryzyko i koszty po stronie naszej. No tak się nie robi. A rzeczywiście ataki są, ale to ataki na przykład są związane ostatnio z, i pewnie przygotowywane są jakieś tam artykuły dotyczące mojej takiej twórczości ubocznej, to znaczy tam od czasu do czasu różne wiersze piszę, które mogą być traktowane jako zaangażowane politycznie. One są na mojej stronie internetowej www.jedrysek.eu i to można sobie przeczytać i ocenić, czy one rzeczywiście mogą kogoś krzywdzić, czy nie, według
to
nie,
ciekawe. Nie, no, ale profesor geolog piszący wiersze, poezję, ale no, to już na marginesie. Dziękuję
to
bardzo.
To jest trochę taki obraz bezsilności, bo w Sejmie, nie mając większości, bardzo trudno się z czymkolwiek przebić. 11 projektów ustaw, uchwał, które przygotowałem, następne czekają, no nawet nie ma co zgłaszać, bo wszystko albo w zamrażarce jest, albo wyrzucone do kosza.
Czyli kolejny argument, jak bardzo ważne jest, żeby mieć większość sejmową.
Tak, zdecydowanie.
Każdy
tak.
Głos w wyborach jest niesamowicie ważny. Dziękuję bardzo za rozmowę na temat sytuacji energetycznej.
Szczęść Boże.
Pozdrawiamy. Nasz gość, pan profesor, doktor habilitowany Mariusz Orion Jędrysek, był naszym gościem.